Atomowe rozmowy.
No to cóż, witam serdecznie w ostatnim odcinku Atomowych Rozmów przed przerwą wakacyjną. Ponownie moim gościem jest profesor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ale także Politechniki w Sztokholmie, pan Wacław Gudowski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Porozmawiajmy dzisiaj o uranie, o śmieciach. Właściwie one są problemem nie tylko naszym na co dzień, ale są problemem oczywiście także przy wytwarzaniu energii jądrowej. No właśnie, jak sporym problemem właściwie? Ile z takiej jednej elektrowni, która załóżmy, że w Polsce ma być taka 6 gigawatów, ile z takiej elektrowni rocznie, jeżeli można to ocenić, powstałoby śmieci?
Więc właśnie, to teraz powstaje podstawowe pytanie. Co nazywamy śmieciami, a czego nie nazywamy? Problem, znaczy to jest problem bardzo słuszny do poruszenia. Mianowicie te nasze reaktory, które dzisiaj budujemy od 60 lat, one są wciąż bardzo nieefektywnie wykorzystywane. To, co pani nazywa śmieciami, to jest tak naprawdę, my używamy w języku fachowym, użyte paliwo, które przeszło raz przed reaktor, później go wyjmujemy i traktujemy jak śmieci. Ale uwaga, tam 95% jest materiałów, które można użyć powtórnie.
No to dlaczego problem się tego nie robi?
A zaraz powiem. Dlatego, bo to wszystko jest bardzo zmieszane z radioaktywnymi. Wszystko równomiernie jest zmieszane z radioaktywnymi. Śmieci tam jest tylko 2%. To, co nazywamy śmieciami my fizycy, to są produkty rozszczepienia uranu. Rozszczepienie uranu powoduje produkcję energii, a te rozszczepione produkty to są właśnie
Czyli
śmieci.
Czyli inne pierwiastki.
Dobrze,
które nie nadają się do tego, żeby
o połowę wagi, który ma uran początkowo.
Nie nadają się do tego, żeby wykorzystać je w reaktorze jądrowym.
Tak, już nie, ale 95% to jest uran-238, jeden z izotopów uranu-238. Jest tam wciąż jeszcze mnóstwo uranu-235. W tym zużytym paliwie jest więcej uranu-235 niż w uranie naturalnym, który wydobywamy z kopalni. No problem jest, że to jest bardzo mocno wymieszane z radioaktywnymi pierwiastkami, z tymi właśnie śmieciami. Te śmieci są równomiernie rozprowadzone po całym takim pręcie paliwowym.
Ale to dosyć zabawne, że mówi pan, że one są wymieszane z radioaktywnymi, bo przecież uran też jest radioaktywny.
Tak, ale bardzo słusznie. A wie pani, jaki jest półokres, pamięta pani półokres rozpadu uranu?
Nie pamiętam.
A ja pani powiem, więc ale uran-238 ma 4,6 miliarda lat, mniej więcej tyle, ile wiek Ziemi. A uran-235 700 milionów lat. I dlatego jest go mniej, bo on się już rozpadł kiedyś, kiedy świat się stworzył, prawda, to ten uran 200, czyli one, a im coś jest bardziej długożyciowe, tym jest mniej radioaktywne. Także uran można w gruncie rzeczy wziąć do łapki. Problemem z uranu z przyrody, najbardziej radioaktywny, jest tam rak, który nasza Maria Skłodowska odkryła. I polon również, który jest w równowadze. Natomiast sam uran i sam 238 i 235, one są zaniedbywalnie radioaktywne. To więcej jest radioaktywności właściwie w naszym ciele z potasu 40 niż w tym naturalnym uranie, który wydobywamy z Ziemi. Problem jest, że trzeba przerobić to użyte paliwo i ta technologia jest droga, nie opłacała się jeszcze. Łatwiej było, my wciąż mamy tą śmieciową mentalność w naszej cywilizacji, prawda? Jak czymś się trudno zająć, to lepiej to
zakopać, prawda, pod ziemię, zabetonować.
Dokładnie, albo rozpuścić. To, co jest dobre. Ale tu muszę bronić energetyki jądrowej w tym sensie, mimo iż uważam, że jest nieefektywna, ale wiemy, jakby to wykorzystać, tylko wciąż te pomysły nie są tak technicznie przepracowane. Ale z jednym będę bronił energetyki jądrowej. My tej radioaktywności nie wypuszczamy w powietrze, nie rozpuszczamy w wodzie, nie rozpuszczamy w ziemi, tylko trzymamy calutki czas pod kontrolą.
Chyba, że jest bardzo jej bardzo mało w tych produktach, to wtedy wypuszczamy w powietrze. Ale tylko jeżeli nie zmieni się promieniowanie tła, czyli jest naprawdę malutkie.
Tak.
Zupełnie
tak,
nieszkodliwe.
Także nie obciążamy w gruncie rzeczy przyrody i środowiska tym wszystkim. Natomiast mamy to, oczywiście jak coś jest skoncentrowane, to się wydaje, że groźniejsze. Ale z drugiej strony łatwo trzymać pod kontrolą, łatwiej, że tak powiem, tym zarządzać w jakiś sposób. W przyszłości opracujemy na pewno reaktory, które będą używały te 95%. I proszę posłuchać, 95%, czy 20 razy możemy więcej wyciągnąć energii z tego.
Ale
20 razy.
To znaczy, że wtedy co, wykopiemy z tych składowisk odpadów te śmieci, które zakopaliśmy? Jak nam się, jak w końcu
A
się
nie musimy ich zakopywać wcale. My je nie będziemy zakopywać, przynajmniej tak robimy w Szwecji, w Finlandii, tylko je składujemy w geologicznych formacjach. Nie
to znaczy...
zakopujemy tak, jak to ładnie. I to jest ładnie w takich kapsułach miedziowych, także one są w pełni izolowane od środowiska. Także one są składowane. Nie używałbym właśnie tego określenia zakopywane, bo to tak się kojarzy, prawda, z jakimś takim, co wkładamy do ziemi, tam się to rozpada. Nie. Składamy to w składowiskach geologicznych i trzymamy pod kontrolą. Dajemy gwarancję na tysiące lat, że nic z tej radioaktywności nie uroni się do środowiska.
Ale w Polsce zalewamy betonem.
W Polsce nie mieliśmy nigdy tak naprawdę problemu z...
No tak, odpady mamy oczywiście tylko ze szpitali,
znaczy,
i z reaktora Maria.
Te niskoodpadowe, nisko radioaktywne, znaczy zalewa się betonem dlatego, żeby je immobilizować, dlatego, żeby one nie uciekały nigdy, żeby jakoś je trzymać w takiej formie fizycznej, żeby się nie rozpuszczały, nie uciekały, nie. Więc dlatego to betonowano tym. Ale ja pani powiem taki malutki paradoks a propos, do czego to może. Otóż w Szwecji, która ma energetykę jądrową, mamy tylko dwa rodzaje, kategoryzujemy. Albo odpady niskoaktywne, czyli właśnie to, co w Polsce się zalewa w beton, tego, albo odpady wysokoaktywne, czyli użyte paliwo. I my te niskoaktywne składujemy też pod ziemią w Szwecji, niedaleko. Wie pani co, jak kopaliśmy te tunele, to skały, które usuwaliśmy z tego podłoża, były bardziej radioaktywne niż większość tego betonu, któreśmy tam składowali. Bo wszystko, co już co ma odrobinkę radioaktywności w tym, jest traktowane jako odpad, a naturalne skały w Szwecji mają stosunkowo dużo uranu i właśnie z tego wolnego rozpadu tworzy się rad i polon, który powoduje dość dużą radioaktywność.
Jasne, no tak, należy pamiętać, że my ludzie także promieniujemy, też mamy swoje własne promieniowanie, banany mają mleko.
Ponad 40.
No właśnie, więc to nie jest tak, że to jest jakaś tajemnicza substancja, która istnieje tylko w uranie. Ale widzi pan, mówi pan o tej kontroli przy odpadach z elektrowni jądrowych, która jest tak szalenie zaawansowana, to chyba dlatego, że tak się mimo wszystko gdzieś podświadomie boimy. Tego
promieniowania. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jest też techniczna możliwość. Otóż radioaktywność możemy zauważyć wiele, wiele wcześniej niż ona jest groźna dla żywych organizmów. W gruncie rzeczy my możemy zarejestrować jeden rozpad radioaktywny tylko. W naszym ciele jest mniej więcej na sekundę 8 tysięcy rozpadów na sekundę radioaktywnych, a my możemy, żyjemy, mamy się dość dobrze, prawda, bo to jest od początku naszej ewolucji tak już było, z tego właśnie potasu 40, który ma półokres rozpadu 1,3 miliarda lat, czyli został stworzony gdzieś tam w tym wielkim, ogromnym wybuchu z Ziemi i wciąż się powolutku rozpada. A ponieważ potas jest bardzo ważny i on jest wymieszany z naturalnym potasem, i jak jemy, prawda, żywność, która zawiera potas, dostajemy tę malutką odrobinkę potasu 40, który się w naszym ciele rozpada i mamy około 8 tysięcy rozpadów na sekundę. Czyli wysyłamy...
Promieniujemy energią dosłownie.
Promieniujemy 8 tysięcy razy na sekundę. A potrafimy zarejestrować każdy pojedynczy efekt w gruncie rzeczy. Także ta kontrola radioaktywności jest też dlatego, że ona jest stosunkowo łatwa. Mamy fajne detektory, które są tanie, nie potrzeba skomplikowanych rzeczy. Także to jest, troszkę się boimy, troszkę mamy. Ja zawsze mówię, wie pani, że radioaktywność ma wszystkie atrybuty diabła i zła takiego filozoficznego. Niewidoczne, nie wiemy jak to jest, nie wiemy co nam zrobi, przyjdzie skądś tam. A w gruncie rzeczy z radioaktywnością to jest troszkę tak jak z temperaturą. Jak jest na takim tle... Jak jest w takim tle, że tak powiem, naturalnym, gdzieś te właśnie, pani pewnie pamięta z lektur, gdzieś na poziomie dawki rocznej, którą się określa w milisywertach, to czujemy się jak przy 20 stopniach temperatury fajnie. Ale jak się robi gorąco 45 stopni, no to już niezdrowo. A jak się poparzymy 80 stopniami, to może być groźne dla życia. Tak samo jest z radioaktywnością, tylko to jest na poziomie mikroskopowym.
Wracając do tych odpadów, bo rozumiem, że te pierwiastki radioaktywne, jak to pan powiedział, znajdujące się w odpadach z elektrowni jądrowych, to jest CES i stront?
CES i stront to są największe ilości tego. One mają półokresy rozpadu niestety porównywalne z życiem ludzkim. CES-137 a propos rozpada się z półokresem rozpadu 30 lat, stront 90 z półokresem 28 lat. Czyli no one jak gdyby są w tym samym rytmie. I mamy... Później mamy tam pluton jeszcze, który się dużo wolniej rozpada.
I mamy te trzy pierwiastki, których próbujemy się pozbyć, tak? Rozumiem, że nauka skupia się na tym, żeby je wyekstrahować z tej mieszanki i żeby uran ponownie móc wykorzystać. Jakie są metody?
No, to się nazywa przeróbka użytego paliwa. Po angielsku mówi się reprocessing. Więc najpierw trzeba oddzielić, nasz całym problemem jest oddzielenie właśnie tych prawdziwych śmieci, czyli tych produktów rozczepienia. I proszę popatrzeć, ten CES, który ma masę 137 i stront 90, to są typowe właśnie produkty rozpadu uranu. Jak pani doda, to wyjdzie prawie, że 235, prawie, bo tam się różne rzeczy dzieją w tym czasie. Także one są tymi prawdziwymi śmieciami i je trzeba odseparować. Znaczy CES to można odczekać. Proszę pamiętać, że radioaktywność to też źródło ciepła, bo wszystko, co się wypromieniuje, zamienia się w końcu na ciepło. Ale te pierwiastki to można odczekać. No,
czyli gdybyśmy używali zbyt długo tego paliwa, to po prostu zrobiłoby się za gorąco w reaktorze.
Dokładnie. I straciłoby też cechy. Natomiast można wyekstrahować ten uran, tylko trzeba oddzielić te paskudne, radioaktywne pierwiastki typu CES, stront, oddzielić je. Większość z nich ma właśnie półokresy takie porównywalne z życiem ludzkim, kilkaset lat. Natomiast te, które są długożyciowe, na przykład pluton, to one są też świetnym paliwem. I je można rozszczepić, wyprodukować energię.
No to dlaczego się tego nie robi?
No bo drogo. Bo radioaktywność jest paskudna. Wszystko jest kwestią ceny tak naprawdę. Łatwiej było i taniej wciąż wykopywać z ziemi nowe. No ta nasza mentalność troszkę śmieciowa, mentalność nomadów, powiedział. Naśmiecimy w jednym miejscu i myślimy, że się przesuniemy w drugie.
No tak, no faktycznie już planujemy podbicie Marsa albo Księżyca. Jak już nam się tu skończyło miejsce, to szukamy tam. Czy Polska, czy kiedy już otworzymy tę naszą elektrownię jądrową, czy będziemy mogli czerpać uran z naszego kraju? No bo przecież te próby były w latach 50. Masyw Śnieżnika jest jak ser szwajcarski swoją drogą przekuty.
Nie będziemy niszczyć Śnieżnika. Tak, znaczy odpowiedź jest tak, to będzie opłacalne. Ilości uranu w Polsce i mało tego, proszę pomyśleć, jak my ten uran wyekstrahujemy, to tak naprawdę robimy te środowisko mniej radioaktywne, no bo się już nie produkuje ten polon i rad. Tak, mamy wystarczające ilości. Do tej pory mniej więcej, i to jest bardzo duży aspekt bezpieczeństwa energetycznego kraju, do tej pory uważało się, że eksploatacja uranu nie jest opłacalna, będą liczby, ale to... Ilość uranu to się zawiera w ilościach cząstek na 1 milion. To się po angielsku mówi PPM, parts per million, czyli jak mamy, prawda, 1 milion kulek białych i jedną czerwoną, to mamy 1 PPM czerwony,
tak.
Prawda? Więc opłacalność eksploatacji uranu przed kryzysami wojenno-energetycznymi była na poziomie mniej więcej eksploatacji z 200 PPM, czyli 200 cząsteczek na 1 milion, czyli w procentach to jest 0,02%. Zawartości ilościowej, nie wagowej, bo uran jest cięższy, więc to wagowo wyjdzie troszkę więcej. Są w Polsce złoża, które są wysoko powyżej 200 ppm. Są złoża, gdzie mamy chyba 1200, 1300 ppm. Ale wciąż, znaczy do teraz w każdym razie, no taniej to było kupować na przykład w Kazachstanu. To, co jest dobre z uranem, że uran jest przyrodniczo bardzo demokratyczny. Jest w krajach autorytarnych, jest w krajach demokratycznych, jest w Afryce, jest w Australii, jest w Azji, jest w Europie. Także pod tym względem mamy dużo szczęścia. To jest w gruncie rzeczy, powtarzam, uran jest niesłychanie demokratyczny.
No, jeszcze byśmy mogli go sprzedawać. Ale to ciekawe, bo przecież kiedy Stalin kopał uran w latach 50., to mu się nie opłacało ostatecznie u nas, a przecież zawartość uranu była taka sama.
To też. A jak to mu się nie opłacało? Znaczy nie opłacało mu się?
No 120 kilo wykopał, ale...
Tak,
Ale w końcu
wykopał
przestał.
troszkę, ale skomplikowane transportować
Sklecna,
to później
120.
na Ural do przeróbki. Poza tym Stalin chyba nigdy nie darzył wielkim zaufaniem Polski, a to jednak materiał strategiczny. Proszę Państwa, w 50-tych latach Rosjanie robili pierwszą próbę jądrową w 49 roku. To był to najgorętszy temat wojskowy. Uran, to jest potęga. Mamy bombę atomową, jedną, dwie, trzy, cztery, pięć. Także oni ze względów strategicznych, to na tej, bo chcieli być niezależni wewnątrz Rosji, bo to było za blisko Niemiec, za blisko tych, to nie było dobre z punktu ich widzenia strategicznego. Natomiast w dzisiejszych czasach to może być absolutnie opłacalne.
Dobrze, panie profesorze, krótko, skąd w Polsce będziemy czerpać uran, jeżeli już będziemy?
Będziemy na przykład z Australii, z Namibii.
Ale
A jeżeli będziemy kopać sami,
tak.
znaczy, no ja mamy na Dolnym Śląsku sporo uranu i żeby było śmiesznie, też demokratycznie, i na Warmii i Mazurach jest sporo uranu. Ale gdzie będziemy kopać? A to niech decydują ekonomiści, górnicy, mamy świetny Główny Instytut Górnictwa. To jest i eksploatacja uranu może być połączona też z eksploatacją metali kolorowych innych. Także to może być bardzo opłacalna rzecz,
Albo minerałów.
pod warunkiem, że będziemy to właściwie robić, prawda? Pod
Tak.
warunkiem, że będziemy to właściwie
I
robić.
jeszcze na sam koniec pytanie, na które mi pan nie odpowiedział. Ile produkujemy odpadów rocznie z jednej elektrowni jądrowej?
Znaczy ja odpowiem pani bardzo prosto. Zużywamy, znaczy przykładowo weźmy taką typową elektrownię, o której się mówi w Polsce o dużej energetyce jądrowej, to wypalamy rocznie w jednym reaktorze mniej więcej 1 gigawat elektryczny, wypalamy 2 tony uranu, ale zanieczyszczamy tymi produktami 30 ton uranu, musimy wymieniać corocznie, czyli jeden rdzeń mniej więcej, około 100 ton uranu wymieniamy na 3-4 lata, w zależności od eksploatacji. Ale to jest bardzo mało. Ja zapraszam wszystkich do Szwecji, gdzie mamy zeskładowane wszystkie, i to jest dobre porównanie, mamy zeskładowane użyte paliwo ze wszystkich reaktorów. Kiedyś ich było 12. Przez 40 lat produkowano 50% prądu elektrycznego z energetyki jądrowej i to wszystko, całe użyte paliwo mieści się w dwóch basenach wielkości olimpijskiej, 20 metrów na 100. Wszystko. A gdybyśmy to chcieli umieścić w Pałacu
Ciężki ten uran.
Kultury, tak, gdybyśmy to chcieli umieścić w Pałacu Kultury, zajęłoby to, podejrzewam, 4 piętra tylko. 4 piętra te podstawowe Pałacu Kultury. Tak
Duża
pani odpowiem. Natomiast
waga.
w liczbach 100 ton rocznie, nie 100 ton, 3-4 lata, 30 ton rocznie z jednego reaktora, czyli jakby 3, mniej więcej z 4, to 100 do 120 ton rocznie, które zajmują bardzo mało objętości. Czyli taki basen olimpijski wypełnimy dopiero po 60 latach w Polsce, przy naszych planach energetycznych. I to sobie tam leży spokojnie, nawet nie trzeba pomp, żeby ta woda się chłodziła, bo woda może cyrkulować sama i nic się nie dzieje. I woda jest świetnym ochraniaczem przed radioaktywnością.
Dziękuję serdecznie. Profesor Wacław Gudowski, profesor Królewskiej Politechniki w Sztokholmie, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Słyszymy się po przerwie wakacyjnej.
Atomowe rozmowy.